To był tydzień w Wielkopolsce.
10 stycznia Rafał Rygulski przy mikrofonie, sobota, godzina 15.11 przy sterach Rafał Polacki, ale to się w czasie tej audycji zmieni. A w studiu witam dwóch gości, kolegów dziennikarzy, komentatorów tej naszej dzisiejszej audycji. To są Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
I Seweryn Lipoński, Polsat News.
Witam, dzień dobry.
Na początek chwytamy za rogi tego byka, który nazywa się Mercosur. Państwa Unii Europejskiej zgodziły się wczoraj na podpisanie umowy z krajami Mercosur. No i wczoraj też przeciwko tej umowie w Warszawie protestowali rolnicy, którzy przeszli spod placu Defilad pod kancelarię prezesa Rady Ministrów, domagając się rozmów z premierem. Sam premier po raz kolejny zadeklarował wczoraj, że w tej sprawie rządzący stoją po tej samej stronie, co rolnicy. Protest też odbył się wczoraj w Koninie, a z mikrofonem Radia Poznań była tam Michalina Maciaszek.
10 ciągników stanęło na ulicy Dworcowej. Byli również obecni mieszkańcy, którzy postanowili poprzeć manifestację. Łącznie w wydarzeniu brało udział około 30 osób z 200 zgłoszonych.
Nie jesteśmy rozczarowani, wręcz przeciwnie. Ja jestem wdzięczny tym rolnikom, którzy tutaj przyjechali. Protest główny to jest protest w Warszawie.
Stop Unii. Wie pani, jak działa bagno? Pomału wciąga.
Sławomir Dąbrowski, organizator protestu rolniczego w Koninie. Zgodnie z tą umową będzie możliwość wprowadzania na rynek europejski produktów, które są dużo tańsze, ale są tańsze dlatego, że są dużo gorsze jakościowo, niespełniające wymogów. Polskie produkty są droższe dlatego, że są podwyższone standardy, natomiast tamte gorsze produkty, tańsze, będą wypierały produkty naszych polskich rolników. Od 90 roku rolnictwo polskie cały czas schodzi na dół.
Wie pani, ile teraz świnki kosztują? One spadły z 25 lat 30 do tyłu. Przecież my nie wytrzymamy. Ta umowa wejdzie, to jeszcze będzie gorzej.
Nie jako rolnik pan uczestniczy w proteście, ale jako konsument.
Tak jest.
Dlaczego?
Liczy się przede wszystkim moje zdrowie i zdrowie moich rodaków w tej chwili. Średnie nawożenie u nas w Polsce to 2,5 na tonę, na hektar, tak? A w krajach Ameryki Południowej, w krajach Mercosur jest to 12. Liczba.
Chcemy polskiej żywności i bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a wiadomo, jaka żywność z Mercosuru nam przypłynie. W ogóle to jest jakiś nonsens. Tak dbają o ślad węglowy, o wszystko, a setki kilometrów to wszystko będzie przewożone.
Tak było wczoraj na proteście w Koninie. Ja tylko wyjaśnię, że Mercosur to taki prawie odpowiednik Unii Europejskiej, tyle że w Ameryce Południowej. To jest wspólny rynek południa, Mercado Común del Sur. I ci pełnoprawni członkowie to Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, a Wenezuela, która uzupełniała ten początkowy skład, została 8 lat temu zawieszona w członkostwie. No i teraz, czyli mamy taką umowę między, powiedzmy, Unią Europejską a Unią Państw Południowej Ameryki. Dodam tylko jeszcze, że obywatele Mercosuru mogą się przemieszczać pomiędzy swoimi krajami bez paszportu, osiedlać się, podejmować pracę itp. itd. Czyli coś na kształt Unii Europejskiej. Panowie, w Ameryce Południowej rządzący tymi krajami się bardzo cieszą z tej umowy z Unią Europejską, a ona tak naprawdę zostanie podpisana za parę dni prawdopodobnie. A co my? Wiemy, że rolnikom się ona nie podoba, a my, konsumenci, co my na to? Może Tomek?
Tak, zaznaczę na samym początku, że nie czuję się ekspertem od spraw rolniczych, żeby to było jasne, że...
A jako konsument, co myślisz?
Natomiast rzeczywiście ta sprawa ma kilka wątków, natomiast wyszedłbym od tego. Wczoraj były protesty, one nie były zbyt liczne. Myślę, że to jest odpowiedź na to, że do końca każdy z nas nie zdaje sobie sprawy, tak naprawdę nie wie, jakie za tym idą korzyści lub straty, to po pierwsze. Po drugie, wasza reporterka była w Koninie, 30 osób, to naprawdę, biorąc pod uwagę, jakie jeszcze niedawno były protesty, blokady na drogach, tutaj wokół Poznania, chociażby na drodze krajowej numer 11, to pokazuje, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony wiemy na pewno, bo to przekonują nas do tego politycy europejscy, że jeżeli nie, my byśmy podpisali umowę z krajami Ameryki Południowej, zrobiłyby to Chiny, a to jest właściwie dla nas ostatnia deska ratunku, jeżeli jeszcze chcemy być jakąkolwiek gospodarczą konkurencją. Z drugiej strony trzeba zrozumieć obawy rolników, że normy w Ameryce Południowej i normy w Europie są zupełnie inne. Rolnicy mają prawo się obawiać tego, że zaleje nas tańszy towar, z którym nie będą w stanie konkurować. Natomiast nie ma, tak właściwie chyba rolnicy nie mają merytorycznych, nikt nie jest w stanie im tak naprawdę wytłumaczyć i myślę, że stanowisko rządu, że rolników popiera, jest też odpowiedzią na to. Natomiast za tym mamy politykę i to polityka na bardzo wysokim poziomie. Przypomnijmy, nie wchodząc w szczegóły, że gdyby Włochy zagłosowały inaczej, to umowy z Mercosurem podpisanej by nie było. Więc z jednej strony mamy obawy nas jako konsumentów, czy zaleje nas, rzeczywiście zaleje nas żywność z zupełnie innymi wymogami. Tu by się musieli wypowiedzieć eksperci. Natomiast z drugiej strony mamy jednak politykę i właśnie spory, które Seweryn w Warszawie obserwuje na porządku dziennym.
Tak. Tak, te protesty pod kancelarią premiera zwykle siłą rzeczy są najbardziej spektakularne, no bo gromadzą centralnie ludzi często z różnych miejsc Polski. Zwykle jest też tak, że najgłośniejsi są właśnie ci, którzy są niezadowoleni z czegoś, w tym przypadku z tej umowy z Mercosur, więc w tym przypadku są to między innymi rolnicy, ale to jest medal, który ma dwie strony, a może nawet kilka stron, bo z jednej strony mamy właśnie obawy rolników uzasadnione z tego, co słyszę, z tego, co czytałem, że rzeczywiście tutaj może być tak, że te produkty z Ameryki Południowej no, będą konkurencją dla tutaj naszych polskich rolników, chociaż trzeba pamiętać, że te produkty obłożone niższymi cłami, one będą limitowane, tam będą tak zwane kontyngenty, które mogą ograniczyć przynajmniej na początku to, ile tego drobiu, czy też wołowiny będzie sprowadzane do Polski, więc to nie będzie tak, że nagle nasz rynek zaleje tutaj wszystko, no, ale z drugiej strony ta umowa jest też szansą dla na przykład polskich producentów, europejskich producentów, żeby różne rzeczy eksportować do Ameryki Południowej.
Zwłaszcza przemyśle, prawda? Bo chodzi o przemysł.
I tutaj mówimy rzeczywiście o takim miejscu, gdzie do tej pory ten eksport no jakiś tam był, ale nie za duży w porównaniu z innymi kontynentami. To była trochę taka biała plama, jeśli chodzi o eksport europejski do innych części świata, więc coś, co jest dla jednych obawą i pewnie nawet, tak jak podkreślam, uzasadnioną, dla innych może być szansą. No kwestia jest tutaj wyważenia tych racji. Zawsze ktoś zyska, zawsze ktoś straci w przypadku takich umów bardzo dużych, bardzo skomplikowanych.
Tak, my tutaj najwięcej mówimy o rolnictwie i produktach rolnych, ale ta umowa jest o wiele szersza. Ona obejmuje również samochody, nawet w Ameryce Południowej mówią, że to taka umowa auta za krowy. Także części samochodowe, maszyny, chemikalia, farmaceutyki, odzież, obuwie itp. itd. Więc to jest w ogóle bardzo szeroka umowa handlowa. Natomiast dlaczego to się teraz pojawia, bo negocjacje przecież trwały ponad 20 lat, jak tutaj czytamy przy okazji tej decyzji o podpisaniu przez Unię z Mercosur tej umowy. No, Tomek powiedział o presji Chin, natomiast niektórzy mówią też, że z powodu tego, że pojawiają się problemy na linii Europa czy Unia Europejska, Stany Zjednoczone, no to szukamy tej alternatywy nieco niżej, czyli w Ameryce Południowej, tej handlowej. Posłuchajmy jeszcze, co profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktor habilitowany Benedykt Pepliński, wczoraj naszej antenie mówił o tej umowie z Mercosur.
Niestety kraje Ameryki Południowej są dużo bardziej konkurencyjne cenowo niż Europa. Problem polega na tym, że produkcji roślinnej, a ona jest podstawą później produkcji zwierzęcej, kraje Ameryki Południowej mogą korzystać praktycznie z pełnego wachlarza substancji aktywnych. Unia Europejska w przeciągu ostatnich 5 lat, z tego co dobrze pamiętam, około 50 substancji aktywnych zakazała używać. To jest olbrzymia ilość. Te, które rolnicy najczęściej wykorzystują. Jeżeli rolnik często korzysta z jakiejś substancji aktywnej, to jest duże prawdopodobieństwo, że na skutek zbyt szybkiego zbioru taka substancja w produktach roślinnych się pokaże. I to jest ten problem, nie? Czyli rolnicy najlepsze, najskuteczniejsze preparaty mają zakazane, natomiast w Ameryce Południowej mogą stosować, one często są i tańsze, i jeszcze skuteczne.
Ale myśli pan, że to będzie mogło trafiać na polski rynek? Przekroczone normy w różnych rodzajach produktach?
One nie będą mogły być, ale nigdy nie wykluczymy, że jakaś partia towarów nie wjedzie. No nie oszukujmy się, nikt przy zdrowych zmysłach nie chce dawać zatrutej żywności, bo rząd brazylijski, paragwajski też na to się nie godzi. Natomiast chodzi o metodę produkcji. Jeżeli damy antybiotyk, hormon wzrostu, bardzo śladowe ilości mogą tam pozostać. Ale jeśli jest odpowiednio długi okres niestosowania, to organizm te substancje wydala. I to problemu nie sprawia. Nie?
Panie profesorze, ale czy to jest tak, że polscy rolnicy także będą mogli do Ameryki Południowej coś eksportować?
No, nie sądzę, dlatego że produkujemy za drogo. Jeżeli na przykład, bo zajmuje się najwięcej produkcją żywca wieprzowego, nie? Jeżeli w Ameryce Południowej, w Stanach, koszt wyprodukowania tucznika to jest około $1, a my mamy koszt od $1.30 do $1.50. Mówię o Unii Europejskiej.
A może przetwory w takim razie?
Problem w tym, że my nie mamy marki jak parmezan, my nie mamy marek żywnościowych, którymi moglibyśmy handlować.
Co panowie jeszcze do tego dodajemy?
Znaczy to jest to, co powiedziałeś, te auta za krowy, tak? Wiemy, że Mercosur to nie oznacza, że rolnicy będą eksportować do Ameryki Południowej, tylko to jest szansa dla naszego polskiego przemysłu. Tu są właśnie w tle te Chiny, tu jest to, są te Stany Zjednoczone i te no, zawiłości, jakie teraz są na różnych polach, to widzimy. W związku z tym no, nie oszukujmy się, tak? To nie jest żadna umowa dla polskich rolników, tylko to jest szansa na eksport polskiego przemysłu. I myślę, że wszystkie delegacje zagraniczne, nawet tutaj na tym poziomie regionalnym, które jeżdżą właśnie w tamtym kierunku, szukamy, tak? No, szukamy nowych rynków zbytu wobec tej sytuacji geopolitycznej, która jest. I tu no, nie ma co ukrywać, że to jest szansa dla naszego polskiego przemysłu. Natomiast no, dlatego nikt z przedsiębiorców nie protestuje w tym przypadku.
Zahaczamy też tutaj trochę o wątek standardów, czy to upraw, czy standardów produkcji, czy standardów w ogóle pracy, które w Europie są inne, a na innych kontynentach też są inne. Pewnie w idealnym świecie byłoby tak, że takie standardy, jakie tutaj mamy, europejskie, są wszędzie. No ale tak nie jest i siłą rzeczy z tego też wynikają trochę obawy rolników, że tam po niższych kosztach coś, co jest uprawiane, produkowane, będzie tutaj przyjeżdżać i będzie wypierać z rynku te nasze, czy to właśnie uprawy, hodowle. I pod tym kątem rzeczywiście jest to na pewno uzasadniona obawa. Rolnicy, jeszcze jeden wątek przypomnę, mają pewnie powodów więcej, żeby czuć się trochę sfrustrowani w ostatnich latach, bo przecież to nie jest pierwsza rzecz, przeciwko której protestują. Protestowali przeciwko Zielonemu Ładowi. Jeszcze mamy wątek związany z tym, że będą nieco niższe unijne dopłaty dla rolników w najbliższych latach, więc tutaj pewnie to się kumuluje wszystko. Jeszcze ukraińskie zboże, słynna sprawa sprzed paru lat. To się wszystko kumuluje i pewnie potęguje złość rolników. W tym przypadku wykazywaną przeciwko akurat polskiemu rządowi, chociaż w tej konkretnej sprawie polski rząd no, był przeciwko, tylko nie przebił się na arenie europejskiej i wiemy, że ta zgoda na podpisanie umowy tak czy inaczej jest.
Tak jak mówiliście, panowie, Włochy zdecydowały o tym, że Unia Europejska podpisuje tę umowę. Dodam tylko na koniec, że jako taki po prostu też laik w tych meandrach polityki gospodarczej i produkcji rolnej zastanawiam się, czy mimo wszystko opłaca się sprowadzać z dalekiej Ameryki Południowej produkty rolne. Mówię też, no tam jest taniej produkowane to, ale koszty transportu też chyba to coś znaczą.
Też się nad tym zastanawiałem, ale biorąc pod uwagę te niższe koszty produkcji, uprawy, hodowli, no to pewnie tutaj mimo wszystko to w jakiś sposób będzie konkurencyjne. Inaczej pewnie nie byłoby tych obaw, tych całych protestów i całej historii.
Być może...
Z drugiej strony jeszcze raz przypominam, będą określone limity, tak. Co spowoduje, że to nie będzie tak z dnia na dzień, że nagle tutaj nie mamy polskiego drobiu, polskiej wieprzowiny, tylko wołowiny, zdaje się, tam o to chodzi, tylko właśnie nagle pojawia się brazylijska czy argentyńska, no to nie będzie w ten sposób, ale trzeba będzie zobaczyć, jak się rozwinie sytuacja. No, pamiętajmy, że rolnicy też swego czasu protestowali 20 ponad lat temu przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Też mieli ogromne obawy, a okazało się, że koniec końców jednak mocno to zyskali.
Największymi beneficjentami.
To oczywiście nie można tego jeden do jednego porównywać, bo jednak mówimy o innych rzeczach, innej sytuacji, ale czasem jest tak, że strach ma trochę wielkie oczy.
Mhm. A zawsze też konsument podejmie decyzję, czy chce kupić południowoamerykański produkt rolny z być może z jakąś tam domieszką czegoś, czy europejski z gwarancją braku tej domieszki. Zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Legendarny i zasłużony producent opon samochodowych, rowerowych, czyli poznański Stomil, do likwidacji. Na początku lat 70. ubiegłego wieku, czyli nieco ponad pół wieku temu, w gospodarce to szmat czasu, Stomil zatrudniał 3200 ludzi, obecnie 110. I obecnie firma produkuje głównie dla wojska. Na likwidację fabryki zgodziło się tydzień temu zgromadzenie akcjonariuszy i tak to relacjonował na naszej antenie Szymon Majchrzak.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło decyzję o otwarciu likwidacji spółki Stomil Poznań.
Przekazał Radiu Poznań prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
Patrzymy i mówię to wyraźnie na te ostatnie 10 lat, kiedy zabrakło tego impulsu rozwojowego, kiedy zabrakło decyzji dotyczących inwestycji, takich elementów, które w tej chwili się dzieją w przypadku innych spółek, kiedy w 2023 roku sprzedano majątek spółki. To spowodowało i ograniczyło i osłabiło bardzo Stomil Poznań.
Nie wiem, no brakuje mi słów.
Tak, na prośbę o skomentowanie informacji odpowiedział przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Henryk Dąbrowski.
Pytanie jest, czy zrobiliśmy wszystko, czy można było zrobić więcej.
Związkowiec liczy, że jak najwięcej zatrudnionych dostanie propozycje pracy w innych poznańskich zakładach należących do PGZ. Część załogi dostanie taką ofertę. Przygotowujemy też program dobrowolnych odejść, przekazał prezes Leszkiewicz.
Ich kompetencje mogą być oczekiwane przez WZMOT, ale ewentualnie także Ceglosza. W związku z tym zrobimy wszystko, żeby jak największa grupa pracowników znalazła swoje miejsce. O tym rozmawiamy od wielu miesięcy.
Do tej pory dojeżdżali na Starołękę pociągiem i mieli zakład pod ręką, tak? A teraz jeszcze dodatkowo przyjdzie im do WZMOT-ów na drugą stronę Poznania. No, każdy będzie rozważał indywidualnie podejście.
Adam Leszkiewicz przewiduje, że likwidacja Stomilu potrwa ponad rok. Nie ma jeszcze planów dotyczących gruntów, na których znajduje się fabryka. Ponad 12 hektarów należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje aktualny sposób użytkowania, ale dopuszcza także budowę mieszkań i lokali usługowych.
Na dzisiaj o tym nie rozmawiamy i wewnętrznie także nie mamy w tej sprawie żadnej dyskusji przeprowadzonej.
To jest łakomy kąsek. To jest prawie 13 hektarów w centrum miasta, nad Wartą.
Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski odpowiedzialnością za fatalną sytuację Stomilu obarcza rządzącą koalicję.
Najlepsze działanie, które było do podjęcia, zostało podjęte z niekorzyścią dla Poznania i Wielkopolski, bo to było uruchomienie produkcji czołgów K2 w Wielkopolsce, tak jak było to pierwotnie. Tu miało być centrum tej produkcji i Stomil znalazłby tam swoje miejsce.
Spółkę można było uratować, gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął odpowiednie decyzje, odpowiada przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wskazuje, że szczególnie fatalne w skutkach było sprzedanie Polskiej Grupie Zbrojeniowej nieruchomości, na których znajduje się fabryka.
W taki sposób się nie ratuje firm, bo to jest iluzoryczna sytuacja, bo przecież skąd te straty 100 milionów? No między innymi dlatego, że nie mając własnego majątku, musiał ponosić odpisy na rzecz PGZ-u, no bo musi płacić czynsz dzierżawny.
Przewodniczący Zakładowej Solidarności wierzy, że mimo podjętej decyzji Stomil można jeszcze uratować i nie wyklucza stanowczych działań.
Nie wiem, no możemy zrobić tak jak w Silezji. Strajk głodowy i wtedy może ktoś nas zauważy. Nie mam pojęcia, no ale decyzja została podjęta.
No właśnie i przypomnę, Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza, Seweryn Lipoński, Polsat News. Panowie, czy rzeczywiście tutaj żegnamy Stomil? Czy to oznacza, że w ciągu kilkunastu miesięcy z mapy Poznania gospodarczej mapy zniknie ta firma?
To znaczy, zacznijmy od tego. Rzeczywiście Stomil Poznań przez kilkadziesiąt lat był jednym z symboli gospodarczych. Myślę, że zachowując oczywiście odpowiednie proporcje, odpowiednią skalę, można to wymieniać w jednym zdaniu z Cegielskim, z innymi tutaj znanymi w czasach PRL-u, no tak to trzeba powiedzieć.
Z Wrzesińskim tonsilem, takich szyldów byśmy znaleźli kilka.
Bardzo dużo. Mhm. Natomiast to było oprócz Stomilu Olsztyn i oprócz Dębicy trzeci producent rzeczywiście opon. Ale ja już nie mówię o młodzieży. Jeżeli byśmy zapytali pokolenie 30-latków, czy w ogóle kojarzą nazwę Stomil Poznań, myślę, że nikt by w ogóle tej nazwy nie wymienił. Ten ceglosz jeszcze funkcjonuje, jest z pokolenia na pokolenie przekazywany i on rzeczywiście w tej świadomości istnieje. 100 mil zupełnie nie. Słuchając wypowiedzi polityków, najchętniej nie chciałbym ich w ogóle słuchać, bo każda ekipa popełniła tutaj ogromne błędy. Jeżeli można było ten 100 mil ratować, to na pewno nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko 20-30 lat temu, kiedy trzeba było inwestować w nowe technologie. 100 mil dzisiaj funkcjonuje w oparciu o przestarzałe technologie. Gdyby nie wojsko, nie miałby w ogóle prawa istnieć na rynku. Natomiast ten jakiś sentyment do tego 100 milu rzeczywiście w Poznaniu jest i dlatego w ogóle my o nim dzisiaj przy tym stole rozmawiamy. Każda strona polityczna popełniła w tej sprawie błędy, każda strona polityczna w tej sprawie nie zrobiła wszystkiego, co można było. Przede wszystkim, powtórzę, inwestować w nowoczesne technologie, ale 20 lat temu. Dzisiaj przede wszystkim postarać się, nie my, tylko rządzący i Polska Grupa Zbrojeniowa powinna zabezpieczyć pracownikom zatrudnienie w innych firmach. Troszeczkę z dystansem podchodzę tutaj do wypowiedzi pana związkowca, który narzeka, że pracownicy przyjeżdżali na Starołękę i mieli do swojej firmy kilkadziesiąt kroków, a dzisiaj będą być może musieli przemieszczać się do innego Poznania. No tak to wygląda. Musimy dostosowywać się, jeżeli...
Ja z kolei myślę, że jedni będą mieli bliżej, inni dalej. Tak, niektórzy mają dalej, inni bliżej.
Więc argument pana związkowca nie przyjmuję, aczkolwiek rozumiem jego i przede wszystkim związki zawodowe powinni teraz walczyć o nowe zatrudnienie dla tej załogi, która myślę, że na to zasługuje. Myślę, że są tam fachowcy, którzy powinni to zatrudnienie znaleźć. Natomiast rzeczywiście, no myślę, że powinniśmy się żegnać z tą marką 100 mil Poznań. Natomiast no, rzeczywiście drugim otwartym tematem tutaj jest rzeczywiście łakomy kąsek, łakomy teren i teraz kto to weźmie.
To jest w pewnym sensie naturalna kolej rzeczy, kiedy takie firmy, symbole, w pewien sposób kultowe, gdzieś tam po czasach świetności wpadają w różne kryzysy. Przecież 100 mil nie jest pierwszą taką firmą, nie jest też ostatnią firmą. Pamiętamy, jakie problemy miał Cegielski. Zresztą nie dalej niż parę miesięcy temu znów o Cegielskim dyskutowaliśmy właśnie, jaka niepewna przyszłość czeka te zakłady. Przecież był moment, że fabryka pojazdów szynowych była właściwie jedynym z tamtejszych zakładów, który jako tako sobie radził, miał jakieś zamówienia. W skali ogólnopolskiej też są takie symbole typu Stocznia Gdańska. Wiemy, jakie miała problemy. Tak to już po prostu jest, że to, że firma, w tym przypadku 100 mil, zatrudniała kiedyś kilkaset osób, że robiła opony dla wszystkich i po prostu wydawało się, że ma świetną przyszłość przed sobą, nie oznacza, że ta świetną przyszłość będzie miała. Trzeba się z tym pogodzić. No i nie zawsze opłaca się ratować nawet firmę symbol za wszelką cenę. W tym przypadku decyzje, zdaje się, już zapadły ostateczne. Dobrze w sumie, że po pierwsze nie mówimy jednak o zwolnieniach kilkuset osób na przykład, to już nie jest ta skala, tylko tam zdaje się nieco ponad setka pracowników w tym momencie. A po drugie, że jest szansa, że jednak, ponieważ 100 mil należy do większej jakiejś tutaj grupy, to nie jest tak, że oni z dnia na dzień zostaną na lodzie, tylko przynajmniej dla części z nich zatrudnienie jakieś się znajdzie, więc jest to jednak taka amortyzacja łagodząca ten upadek. No, przykra sprawa, ale w warunkach konkurencji rynkowej trzeba mieć na uwadze, że nawet takie firmy czasami po prostu wpadają w kryzys. To, o czym mówił Tomek, to nie jest kwestia roku czy dwóch lat zaniedbań, tylko kwestia wielu lat zaniedbań, błędów, jakie zostały popełnione, między innymi sprzedawanie poniżej kosztów produkcji, które tam miało miejsce. No, były też pechowe sytuacje typu nierzetelni kontrahenci, którzy nie wpłacali pieniędzy. 100 mil między innymi z tego powodu popadł w długi, z tych długów już się nie dał rady wygrzebać. No i finał niestety mamy taki, jaki mamy.
Tak. Padło słowo legenda, kultowa fabryka. Tak tylko przypomnę, żeby jeszcze może ta legendarność tutaj wybrzmiała. Szymon Majchrzak, który pracował nad relacją o tej sytuacji z Tomilu, przypomniał też, że Kazimierz Nowak, podróżnik, który przemierzył Afrykę na rowerze, w swoim dzienniku zapisał, że mu się tam nawet ramy metalowe od roweru łamały, a opony stomilowskie po prostu były nie do zdarcia. To było na początku XX wieku, jakże dawno. Zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Pozostajemy w Poznaniu. Wrócił temat areny. Pewno bardziej za sprawą wypowiedzi znowu politycznej. W tych dniach głośno znowu o pieniądzach na remont tejże poznańskiej areny. Można powiedzieć, że taki ciąg dalszy Opery Mydlanej z piękną, ale leciwą i sponiewieraną areną w roli głównej, może tylko w tle, nie wiem czy w roli głównej. Zanim wysłuchamy relacji Krzysztofa Polasika, to zadam wam, koledzy, takie podchwytliwe pytanie. Kiedy i po co ostatni raz byliście w arenie?
Myślę, że to było okazyjne otwarcie areny, czyli przyjazd uciekinierów wojennych z Ukrainy. Wtedy tą arenę w jakiejś części ją udostępniono.
Czyli bardzo niedawno, cztery lata temu powiedzmy.
Jeżeli natomiast myślisz o imprezie sportowej lub koncertowej, to musiałbym się bardzo zastanowić i ja nie wiem, czy to nie jest Eurobasket 2009 w moim przypadku.
Też byłem w arenie, kiedy byli tam uchodźcy wojenni z Ukrainy. To była szczególna sytuacja, więc wtedy rzeczywiście arena się
czyli
przydała.
Czyli służbowo byliście, można powiedzieć.
Tak. Natomiast gdybym miał się cofnąć do tego, kiedy byłem tam w jakiś sposób prywatnie, to cofnę się jeszcze dalej niż Tomek, bo mnie się zdarzyło grać w piłkę w arenie, ale to było w 2006 roku, kiedy z kolegami z klasy z gimnazjum, pozdrawiam ich przy okazji serdecznie, rywalizowaliśmy w Mistrzostwach Poznania właśnie szkolnych w piłce nożnej i tam był finał, w którym graliśmy kilka spotkań, ale żeby być na jakiejś imprezie sportowej czy na koncercie zdarzyło mi się w 2001 roku, miałem wtedy 11 lat, więc
kto występował, pamiętasz?
Ich troje.
Ja jestem po tyle komfortowej sytuacji, że mogłem przewidzieć takie pytanie, was trochę zaskoczyłem, ale też celowo, bo chciałem zobaczyć, na ile to tkwi w nas. Ja oczywiście sprawdziłem sobie dokładnie to, kiedy ja byłem. Ja byłem 13 lutego 2014, czyli już prawie 11 lat temu.
Ale w porównaniu 12. z nami to całkiem niedawno.
Tak, i to był koncert Deep Purple w arenie, ale pamiętam, że nawet to w takiej krótkiej relacji powiedziałem, potem wychodząc, że niektórzy wychodzący, a zjechali ludzie tutaj z różnych też miejsc Polski, dziwili się, że ten obiekt jeszcze służy jako sala koncertowa, że jest niefunkcjonalny. To było przy wychodzeniu z koncertu, słyszałem te uwagi. Jak się ludzie kierowali do wyjścia, tam się rozpływały do tych szatni i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie wtedy. Ale posłuchajmy teraz, co o finansowaniu remontu, co z finansowaniem remontu areny dzieje się obecnie, o tym Krzysztof Polasik.
Na razie to widzę, że tylko magazyn zrobili, nie? Przeróbki to nie mają sensu w ogóle, to...
No, fajnie by było wykorzystać, wydaje mi się, potencjalnie tak duży budynek i teren wokół niego na coś ciekawszego.
Fajnie by było, jakby coś zrobili w tym miejscu, bo już tak od wielu lat stoi, w sumie nieużywana. No, to prawda, przez dzieciaki czasami, jak tam próbują wchodzić.
Remont areny był gorącym tematem zeszłego roku. Targi złożyły wniosek o dotację w wysokości 100 milionów złotych, ale pieniędzy wciąż nie ma.
Przede wszystkim najważniejsze są kwestie merytoryczne.
Minister sportu Jakub Rutiński powiedział na antenie Radia Poznań, że wniosek wciąż nie został przyjęty.
Tutaj pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące nie samego wniosku, bo ten wniosek z punktu widzenia sportowego nie jest bardzo dobrze przygotowany, tylko możliwości realizacji tej inwestycji przez podmiot, który ten wniosek złożył przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Na słowa ministra sportu odpowiedział dziś wiceprezydent Poznania, Marcin Gołek.
Dzisiaj, zakładając jednak dofinansowanie ministerstwa i możliwości targów, oni są w stanie zmodernizować arenę. Na dzisiaj uważam, że nie ma potrzeby wsparcia miasta. My tylko próbując przekonywać czy rozwiewać wątpliwości ministerstwa, wysyłamy sygnał, że w razie taka potrzeba pojawiłaby się na przykład w trakcie realizacji, to miasto jest gotowe na różne scenariusze.
Koszt renowacji to kilkaset milionów złotych.
Całkowicie nie zgadzam się z panem prezydentem, natomiast w tym wypadku minister ma rację.
Mówi miejski radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński.
Jeżeli targi by sprzedały wszystkie nieruchomości, które mają poza tymi głównymi, czyli ulicy Roosevelta i Głogowskiej, to pewnie by sfinansowały, ale to oznacza, że blokują sobie możliwości rozwoju. i to jest z punktu widzenia miasta Poznania katastrofa.
Od początku, kiedy przekazano to targom do realizacji, a więc przygotowania inwestycji, a następnie realizacji,
komentuje miejski radny Andrzej Prędkę z klubu Koalicji Obywatelskiej.
Jest takie oczekiwanie ze strony nas jako radnych, samorządu miasta Poznania i mieszkańców, żeby targi te inwestycje zrealizowały swoim wysiłkiem, oczywiście przy współpracy z ministerstwem. Natomiast no, nie wykluczamy tego, że być może będzie potrzeba takiego wsparcia samorządowego, no ale to wiele zależy od tego właśnie, w jakim zakresie będzie to wsparcie ministerialne.
Ładnie to wygląda, ale to powinni albo w ogóle zburzyć i coś w podobnym stylu zrobić, ale coś się większe, nie? Dla mnie jako budowlańca to raczej marne szanse na ten, bo ani tu porządnych parkingów podziemnych nie ma, ani chyba nawet tych szatni.
Na głupsze rzeczy idą pieniądze. Szkoda byłoby, to jest historia. Wszyscy poznaniacy wiedzą, co to jest arena, gdzie jest arena, jak wygląda arena.
Sam ten pomysł jest bombastyczny i dodatkowo no, spółka, która powinna robić zupełnie co innego, nie powinna zajmować się budową hali widowiskowo-sportowej, ponieważ żadna hala w Polsce, nawet te największe, mające sponsorów, nie zarabia na siebie.
W tym momencie przychylamy się do remontu istniejącego obiektu arena. No nie chcemy przede wszystkim, żeby niszczał, a po drugie chcemy, żeby służył mieszkańcom.
No właśnie, kilka pytań się rodzi, ale może teraz oddam głos Sewerynowi Lipońskiemu, Polsat News. Jak sądzisz, czy w ogóle ma sens remontowanie tego obiektu, czy jednak, bo i takie głosy padają, należy go wyburzyć i coś całkiem nowego postawić, a też pojawiają się głosy, że to w ogóle jest bardzo atrakcyjny teren pod inne inwestycje, budowlane na przykład.
Są w Poznaniu takie dwie niekończące się historie. Jedna to jest przebudowa Starego Dworca, druga to jest przebudowa areny. Pamiętam, że już kilkanaście lat temu ścierały się koncepcje, czy postawić nową halę sportowo-widowiskową, czy jednak przebudowywać tę arenę. I pamiętam, że wtedy osobiście jeszcze przez dłuższy czas byłem zwolennikiem tej koncepcji, żeby jednak tę arenę przebudować, no bo skoro już jest, to czemu by jej nie wykorzystać? Oczywiście ma to swoje ograniczenia, tam nie da się zrobić kilkunastu tysięcy miejsc, tylko maksymalnie 9 tysięcy miejsc. Natomiast im dłużej to trwa, im dłużej się to ciągnie, im większe kwoty też słyszymy, jeśli chodzi o koszt przebudowy, bo w tej chwili to już jest kilkaset milionów złotych, to dofinansowanie z ministerstwa, o którym mówimy, to 100 milionów, no ale tutaj wiadomo, że miasto, targi musiałyby dorzucić swoją część, to coraz bardziej się zastanawiam, czy jednak w tej sytuacji no, nie byłoby czymś bardziej opłacalnym zbudować po prostu nową halę. Osobną kwestią jest gdzie, za ile też, na ile miejsc, żebyśmy znowu nie powtórzyli na przykład błędu ze stadionem miejskim, który no, de facto służy tylko jednej drużynie piłkarskiej, bo jest po prostu duży. Tam jeszcze był kontekst euro, prawda? Chcieliśmy to zorganizować, powiększaliśmy ten projekt. No a jak awansowała druga drużyna do ekstraklasy piłkarska, to się okazało, że nie stać jej po prostu, bo jest za mała, ma za mało kibiców, nie stać jej, żeby organizować mecze na stadionie miejskim. Przypomnijmy miejskim, bo to jest stadion zarządzany przez Lecha, ale, nie, ale jest to formalnie stadion miejski. No więc dużo pytań wokół takiej budowy nowej hali i wydaje się, że mimo wszystko władze miasta cały czas chcą iść w ten scenariusz przebudowy areny. I tutaj pojawia się pytanie, czy to doczeka się realizacji. Mamy dziwny dwugłos dwóch zresztą polityków Koalicji Obywatelskiej należących do tej samej partii, wiceprezydent Gołek i minister Rutnicki. Więc no, kwestia dogadania się, czy targi w ogóle są w stanie te inwestycje przeprowadzić. Duża szkoda, że tej inwestycji nie udało się zacząć ładnych kilka lat temu, kiedy jeszcze mówiliśmy o mniejszych kwotach i kiedy już w zasadzie był projekt gotowy, tylko to nie wystartowało, opóźniało się i w efekcie opłacalność tej inwestycji wydaje się dosyć mocno spadła.
Także zgadzam się z Sewerynem w 100%, natomiast jeżeli byśmy Seweryn teraz otworzyli od początku dyskusję, czy budować nową halę, czy remontować arenę, mije nam kolejnych kilka
oczywiście,
lat.
Oczywiście, niczego to nie przyspieszy,
zapewniam ciebie, że poznańscy politycy co najmniej do wyborów w 2028 nie podjęli, bo wiosna na 2029 będą im przy wybory, żadne wiążące decyzje by nie zapadły. Wchodzimy w kolejną dekadę, wchodzimy w lata 30. Dyskutujemy, czy nowa hala, czy stara. Uważam, jeżeli prezydent Jaśkowiak podjął takie wyzwanie, że decyduje się przebudowywać arenę, podjął to już przecież ładnych kilka lat temu, jeszcze przed pandemią koronawirusa, to powinien się tego trzymać i konsekwentnie ją realizować. Ja już nie marzę, że do Poznania przyjadą wielkie gwiazdy muzyki, bo nie będziemy w stanie konkurować z Krakowem, Gdańskiem, Gliwicami czy Łodzią. Myślę, że z drugiej strony do Łodzi mamy niedaleko. Jeżeli przyjeżdża gwiazda rockowa, to 200 kilometrów do Łodzi możemy sobie spokojnie pojechać.
Autostradą.
Autostradą w ogóle nie widzę tutaj problemu. Natomiast jest rzeczywiście brak hali sportowej. Myślę, że to jest największa bolączka, która tutaj dla poznaniaków jest. Uważam, że...
Czyli ratowałbyś arenę dla sportu?
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli podjęto 6-7 lat temu decyzję, że ją przebudowujemy, z argumentów, które wypowiedziałem wcześniej, że w ciągu kilku lat nie będzie decyzji o budowie nowej hali, bo politycy nie są w stanie porozumieć się tutaj w tej sprawie. Trzeba jak najszybciej za to się zabrać. Natomiast właśnie, jeżeli członkowie jednej partii politycznej, czyli minister sportu Jakub Rutnicki i również członek Platformy Obywatelskiej, wiceprezydent Marcin Gołek, mówią zupełnie coś innego, to jest to rzeczywiście bardzo niepokojące. Odkładam na bok znowu polityczne argumenty Zbigniewa Czerwińskiego z opozycji. To jest prawo opozycji, mogą krytykować wszystko i wszystkich i ich sprawa. Natomiast jeżeli właśnie dwaj panowie z jednej partii nie potrafią podjąć szybko decyzji skutecznej dla Poznania, to jest bardzo niepokojące. Ja byłem w zeszłym roku jesienią, gdy były te zawirowania w międzynarodowych targach poznańskich. Oni zorganizowali takie spotkanie dla dziennikarzy jeszcze poprzedni, kiedy tam został odwołany prezes Kobiecki, MTP próbował. I tam z tej konferencji właśnie wiceprezes Bilik wysłał taki komunikat, że oni oczekują jednak wsparcia od miasta, także spółka MTP nie da rady i oni oczekują wsparcia. Na drugi dzień było otwarcie bloków TBS-u na Strzeszynie i dziennikarze, wśród których byłem obecny, zapytali wiceprezydenta Gołka, a on był wyraźnie zaskoczony, dlaczego wiceprezydent targów z czymś takim, jak to mówimy popularnie, występuje przed szereg, że jeżeli się rozmawia w zamkniętych gabinetach, to nie powinno. On był naprawdę wyraźnie zły na to, co padło dzień wcześniej, i to pokazuje, jaka jest właśnie tutaj atmosfera wokół tej inwestycji. Ja też bym chciał mieć bardzo fajną halę jak Atlas Arena w Łodzi. Chciałbym też chodzić właśnie oglądać siatkówkę na wysokim poziomie, ale jeżeli otworzymy znowu dyskusję nad tym, czy budować, przecież pamiętamy, tak? Wojewoda z PiS-u Michał Zieliński przecież zorganizował briefing w Polu w Komornikach, wielu z nas pewnie tam było. Tak, tu wybudujemy halę, bliska autostrada, wójt Komornik nie miał innego wyjścia, musiał też w tym uczestniczyć, ale proszę mi powiedzieć, co się jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie wydarzyło. Nie, to jest taki fajny, chwytliwy temat, bo każdy chciałby mieć halę, ale remontujmy tę arenę jak najszybciej i niech panowie z Koalicji Obywatelskiej się dogadają.
Tak, zgadzam się z wami oboma, że upływ czasu na pewno przyszłości areny dobrze nie wróży. Czas to pieniądz.
Musimy tutaj przypomnieć jeszcze jedną sprawę, że remontem areny miała się zająć spółka MTP, prawda, która w pewnym momencie była takim oczkiem w głowie prezydenta Jaśkowiaka. On się bardzo chwalił tym, że ona jest w świetnej kondycji, że dobrze sobie radzi i prawdopodobnie z tego powodu też powierzył jej to zadanie, po czym nagle się okazało, że przyszła pandemia, MTP targi bardzo mocno oberwały w pandemii, i się okazuje teraz, że trochę jest to kolos na glinianych nogach, ma różne problemy finansowe i pewnie niekoniecznie na rękę jest to, żeby przy okazji zajmować się tak dużą inwestycją. I to trochę też z tego wynika, te wszystkie opóźnienia, ta niepewność, czy w ogóle targi dadzą w tej sytuacji radę, więc być może błąd strategiczny, chociaż trudno było przewidzieć pandemię, ale być może błąd został popełniony już przy przekazywaniu tego zadania właśnie targom.
Kto lubi arenę, poczuł teraz gorzkiego powietrza, że tak powiem. Zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
I przypominamy, że to był taki kolejny tydzień z jednym świętem w środku, 6 stycznia. Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami wielu miast. To był dzień wolny oczywiście od pracy. No i zaraz zapytam kolegów w studio, czy to fajny zwyczaj te orszaki, ale przedtem posłuchajmy fragmentu wtorkowej relacji na żywo. To było wtedy naszej reporterki z Konina, Michaliny Maciaszek, która tak opowiadała, ten marsz wtedy ruszał.
Tradycyjnie w wydarzeniu bierze udział kilkaset osób. Oni już są nie tylko w kościele, są już przed kościołem. Co roku cieszy się to wydarzenie ogromną popularnością w Koninie. Uczestnicy wyruszają spod kościoła, prowadzeni przez symboliczną gwiazdę betlejemską. Oczywiście w pochodzie nie brakuje Trzech Króli, których bez problemu można rozpoznać po charakterystycznych strojach, ale też aniołów, pastuszków, przedstawicieli zła, na przykład też widzę diabła. Również mieszkańcy, najczęściej dzieci, przebrani są w kostiumy, na głowach mają korony. I tutaj też, na konińskim rynku, najczęściej w żartobliwej formie dochodzi do konfrontacji mieszkańców z lokalną władzą. I w ubiegłym roku na przykład baba wyśpiewała całą listę zarzutów do władz Konina, a te w tej samej konwencji na nutę: oj maluśki, maluśki, dzielnie się broniły, bo mówiły, że no przecież nas wybraliście, to już nas tak srogo nie oceniają, bo sami żeście nas wybrali. A organizatorzy podkreślają, że to wydarzenie ma przede wszystkim zjednoczyć mieszkańców i przyjezdnych, by poczuli wspólnotę i nie patrzyli na różnice.
Ten dialog z lokalną władzą, to jest dialog z prawdziwą lokalną władzą?
Rok temu było tak, że tak, najpierw był aktor przebrany za babę, chyba z Konina babę, tak wnioskuję. On wyśpiewał właśnie wszystkie zarzuty, na przykład było, że no nie daliście nam pieniędzy na trasę warszawską. Teraz już te pieniądze są, więc te żale tej baby się, że tak powiem, tutaj wzięto do serca. A potem odpowiadał zastępca prezydenta Konina właśnie na melodię oj maluśki, maluśki, bez fałszu. To wszystko tak szło równo, tak na moje ucho.
Czyli trochę to w różnych miastach pewno ewoluuje w różnych kierunkach. Ogólne pytanie do naszych komentatorów. Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza. Jak patrzysz na orszaki? Fajny zwyczaj?
Znaczy, jeżeli miałbym wskazać coś, co no, nie budzi jakichś emocji, co potrafi nas wolny dzień jakoś, już unikam słowa zjednoczyć, ale nie wiem, sprawić, że wyjdziemy wszyscy wspólnie na ulicę i nie będziemy się tam obrażać czy hejtować, to myślę, że Orszak Trzech Króli jest właśnie takim wydarzeniem. Nazywam to wydarzeniem, jeżeli jest pogoda, wychodzą na to całe rodziny. Troszeczkę tak z dystansem do tego Konina, tutaj słuchając teraz tej relacji, podchodzę znowu. Chciałbym, żeby jednak politycy trzymali się od takich wydarzeń z daleka. Im mniej polityki na takich rodzinnych spotkaniach, wydarzeniach, tym naprawdę lepiej. Ja pamiętam 3 albo 4 lata temu, już po pandemii, był taki rok, gdzie organizatorzy tu w Poznaniu nie znaleźli pieniędzy na organizację Orszaku Trzech Króli. Budziły się różne takie emocje, że ktoś za późno złożył wniosek, ktoś, że prezydent nie chciał dać. Różne takie negatywne emocje wokół tego były. Cieszę się, że ten orszak wrócił na ulicę. To jest barwna, pokojowe wydarzenie i fajnie, że one się rozlewają. Tylko proszę, politycy jak najdalej od tego.
Seweryn Lipoński, Polsat News.
Oczywiście, bardzo fajna tradycja, taka też widowiskowa, bo zwykle są te tłumy ludzi, które niejako dołączają często do orszaku, albo przynajmniej są na jego trasie. Gdyby w tym roku faktycznie byli to mędrcy faktycznie ze wschodu, jak przekazuje tradycja, czy to na koniach, czy wręcz na wielbłądach, to pewnie by się i oni, i trochę te ich zwierzęta zdziwiły pogodą, bo jednak warunki są nie do końca takie, jak w tych stronach panowały, ale już zupełnie serio mówiąc, na pewno jest to coś, co ma pewnego rodzaju wsparcie w całej Polsce. Pamiętam, że mapa chyba tych orszaków to jest bodajże kilkaset nawet miejscowości, miejsca, w których te orszaki się odbywają. Są różne koncepcje. W zeszłym roku w którymś z miast większych, już nie pamiętam w którym, był orszak, który był podzielony na 4 części. Te 4 orszaki de facto się łączyły w pewnym miejscu już właśnie przy tej stajence z Chrystusem, więc pomysły są różne. Dopóki nie wchodzi tutaj właśnie jakaś polityka, chociaż To też drażliwy temat, bo przecież czy Święto Trzech Króli powinno być wolne, czy nie wolne od pracy, to też były, są pewnie nadal dyskusje, ale dopóki to się...
powinny być dotowane z pieniędzy, też, prawda?
Tak, kolejny już, temat.
Kilka ciekawych wątków się uruchamia.
Kwestie, które są jakimś polem do konfliktu, ale na szczęście podczas tych przemarszów nie widać tych konfliktów i to jest chyba dobrą ich stroną.
A dodajmy też, że w Poznaniu Święto Trzech Króli wykorzystali mieszkańcy osiedla maltańskiego do zamanifestowania też swoich racji, prawda? Jeszcze też słóweczko o Pile, bo tam w ramach orszaku na zaproszenie proboszcza parafii świętego Józefa Ryszarda Ringwelskiego wystąpił Czesław Mozil, a sam proboszcz mówi o tym jako o takim stałym, zwykłym punkcie orszaku.
Za każdym razem zmienia się artysta, który występuje na koniec orszaku. W tym roku to pan Mozil.
Tak, tak, po prostu. I co sądzicie o tym, że rozrastają się w niektórych miejscach organizowane przez, jak słyszymy, parafie właśnie orszaki. Do takiego nawet występu wieńczącego przejście przez ulicę.
Znaczy zawsze gwiazda przyciąga ludzi. To jest jak najbardziej pozytywne. Nie widzę tu problemu. Oczywiście jest, za tym stoi znowu kwestia pewnie honorarium. Wszystko znowu wracamy do kosztów. To na pewno nie jest tanie. Nie każde miasto stać na to, żeby właśnie zafundować mieszkańcom występ no, znanego jednak artysty, tak? Czesław Mozil to jednak jest rozpoznawalna postać. To nie jest tutaj lokalny rynek pilski. Natomiast ja bardzo chętnie bym na koniec orszaku kogoś posłuchał. No, pod poznańską katedrą wystąpiły lokalne zespoły artystyczne. Też to miało swój urok i jedno z drugim można połączyć.
Co do Piły, nie znam szczegółów, jeśli chodzi o finansowanie tego przedsięwzięcia, to pewnie tutaj musielibyśmy się skupić na szczegółach. Jeżeli to jest jakaś inicjatywa oddolna, bo te orszaki to zwykle są jakieś mimo wszystko inicjatywy oddolne, chociaż czasami dotowane właśnie na różne sposoby, no to pewnie dlaczego nie. Pytanie się pojawia, gdy na przykład jakieś pieniądze publiczne są mimo wszystko wydawane na występy, na jakieś wysokie honoraria, pamiętamy kilkanaście już lat temu chyba przy okazji otwarcia Stadionu Narodowego, ile dopłacono do koncertu Madonny na Stadionie Narodowym, prawda? I tam to już były ogromne kwoty. Oczywiście w tym przypadku mówimy na pewno o mniejszych kwotach i tak jak mówię, nie znam szczegółów, więc nie chcę się tutaj szczegółowo wypowiadać, czy to dobrze, czy niedobrze. Na pewno taki koncert jakoś tam umila orszak.
Tak, to był na pewno ciekawy tydzień, nieco właśnie tym wtorkiem rozluźniony, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Za skomentowanie wydarzeń tego tygodnia dziękuję dziennikarzom Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję bardzo.
I Seweryn Lipoński, Polsat News.
Dziękuję.
To byli nasi komentatorzy w dzisiejszej audycji. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrego, spokojnego weekendu. Jeszcze trochę go jest.
To był Tydzień w Wielkopolsce.